bardzo serdecznie. Przepraszam, że wcześniej, jak was spotkałem, w czwartek nie przekazywałem pozdrowień, ale czekałem z tym aż do tego momentu. A więc przyjmijcie serdeczne pozdrowienia ze zboru Grace Baptist Church w Sudbury. Szczególnie pozdrawia Barry, który jest pastorem tam, i jego rodzina. Tak samo z baptystycznego zboru w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku, gdzie miałem okazję, zanim do was przyjechałem, udać się, a więc też kazali pozdrowić, a więc lepiej, żebym to wypełnił, żebym głowy nie stracił. Dzisiejsze rozważanie Słowa Bożego znajduje się w liście świętego Pawła do Efezjan w rozdziale drugim. A więc tak, list świętego Pawła do Efezjan, rozdział drugi, i przeczytamy pierwsze 10 wersetów. Zanim je przeczytam, chciałbym tylko chwilę powiedzieć na temat tego listu. Został on napisany przez apostoła Pawła i jego celem był kościół w Efezie, gdzie, jak wiemy, Paweł podczas trzeciej wyprawy misyjnej spędził całkiem sporo czasu, bo ponad 3 lata, utwierdzając ten zbór, zakładając, i Bóg potężnie otworzył tam bramy do zwiastowania Ewangelii. Także ten zbór w sercu Pawła był zborem takim szczególnym, o którym on zawsze pamiętał i który wychwalał. Jednakże w naszym liście, co jest też celem, dowiadujemy się, że w tym zborze powstały pewne podziały. Byli tam nawróceni Żydzi i nawróceni poganie. I między nimi wynikały różne sprzeczności często, bo Żydzi z poganami z zasady nie żyli razem, a Ewangelia była uniwersalna, a więc docierała i do jednej grupy wierzących, i do drugiej. A więc w Kościele były te dwie grupy wierzących i zdarzały się między nimi tarcia, różne sprzeczności. A więc Paweł, pisząc list do Efezjan, kieruje się jednością, żeby ten zbór pojednać. I właśnie tutaj pierwszy rozdział wyjaśnia nasze powołanie w Bogu, jak jesteśmy uprzywilejowani. I ten drugi rozdział listu już specjalnie kieruje tych chrześcijan do centrum wiary chrześcijańskiej, czyli zbawienia z łaski Bożej. A więc, żeby zaradzić tym problemom, Paweł używa także argumentu zbawienia. Chce cofnąć tych chrześcijan do początku ich wiary, żeby im przypomnieć, jak są ubogaceni przez Boga. A więc przeczytajmy od pierwszego wersetu. Paweł pisze: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Niech Bóg pobłogosławi słowo swoje. Nasz rozdział, nasz tekst możemy podzielić na trzy bardzo proste strefy nauczania. Wersety od 1 do 3 mówią o powszechnej winie ludzkości, czyli o naszej winie, gdzie znajdowaliśmy się przed poznaniem Boga. Wersety od 4 do 7 mówią o Bożej inicjatywie, co Bóg dla nas uczynił, kiedy właśnie byliśmy w tych grzechach. I od 8 do 10 jest mowa o łasce Bożej, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków, czyli że nie zasłużyliśmy na to, ale otrzymaliśmy dar zbawienia i to jest Boża inicjatywa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie skupili się na tym tekście, zwracając się do centrum naszej wiary, przypomnieć sobie te początki, gdzie byliśmy, gdzie się znajdowaliśmy, zanim poznaliśmy Chrystusa. A ja wierzę osobiście, że przez to można zaradzić wielu problemom w życiu zarówno zboru, jak i osobistego, pamiętając o tym, co Bóg dla nas uczynił. A więc jesteśmy zbawieni z łaski. Łaska oznacza niezasłużony akt litości bądź miłosierdzia, czyli niezasłużone. Coś, na co człowiek nie miał wpływu, a jednak otrzymał jakieś przywileje. I słyszałem kiedyś w naszej szkole IMF, gdzie się uczyłem, taką całkiem ciekawą historię, którą opowiedział nam nauczyciel Mike Daly. Jest to historia pewnego żołnierza za czasów wojen napoleońskich, czyli około początek XIX wieku. Kiedy to po wygranej bitwie, Napoleon robił przegląd wojsk, no i okazało się, że były oddziały, które zdezerterowały i zanim jeszcze zaatakowano wroga, ci ludzie uciekli. Prawo w tamtych czasach wymagało śmierci takich żołnierzy. Dezercja była karana śmiercią. To był taki przykład dla innych, że nie ma odwrotu. Idziesz i walczysz i wygrywasz, albo jeżeli uciekasz, giniesz. Będzie kara za to. No i przyprowadzono do Napoleona, przez tą całą ich komisję wojskową, jednego żołnierza, który zdezerterował. No i już został przyłapany, byli świadkowie i Napoleon miał już wydać wyrok skazujący, kiedy stało się coś nieoczekiwanego. Do tej komisji podeszła matka żołnierza i zawołała donośnym głosem: proszę o łaskę! Zmiłuj się, panie, zmiłuj się! O łaskę proszę! A Napoleon się wzburzył. On z historii miał taki gwałtowny charakter, to on był wzburzony i mówił: gdzież takiemu łaskę? Przecież on zdezerterował. Nie zasługuje na łaskę. Zasługuje raczej na śmierć. No i ta matka podeszła do Napoleona i spokojnym głosem powiedziała: panie, gdyby on zasłużył na łaskę, to by już nie była łaska. I w tym momencie Napoleon zrozumiał, że na łaskę nie można zasłużyć. I poruszony tym słowem wypuścił nie tylko tego żołnierza, ale i pozostałych. I oni mogli dalej służyć. Czyli, że łaska. A dzisiaj pragnieniem mego serca jest, abyśmy mogli usłyszeć o łasce, która przewyższa wszystkie inne. O łasce okazanej przez samego Stwórcę, przez Boga dla nas. A więc, po pierwsze skupimy się na pozycji świata. Czyli skoro łaska ma być okazana, to znaczy, że jest przewinienie. Została dokonana wina. Będziemy o tym mówić. Powiemy o Bożej ingerencji, czyli co Bóg uczynił dla nas. I powiemy o samym zbawieniu z łaski przez wiarę, czyli że nie jest to z uczynków, niezasłużona łaska, litość Boga nad nami. A więc o uniwersalnej winie ludzkości. Przeczytajmy jeszcze raz te wersety od 1 do 3. Paweł pisze: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. I tu są w trzecim wersecie powiedziane te dobitne słowa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To jest stan człowieka, w jakim Bóg nas widzi. Każdy bez wyjątku jest winny. I Paweł w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, 23 wersecie pisze jeszcze tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Co oznacza, że nie ma ani jednej osoby na świecie, która by nie zgrzeszyła. To oznacza, że ja zgrzeszyłem i ciągle grzeszę. To oznacza, że wy grzeszycie. To oznacza, że nasz Pan kochany prezydent też grzeszy. To oznacza, że każdy człowiek bez wyjątku zgrzeszył lub grzeszy. Był tylko jeden, ale o którym powiemy, który nie miał, powiemy później, który nie miał grzechu. Bóg widzi to, co robimy. Bóg widzi nasze życia i wydaje o nas ten surowy sąd, że każdy zgrzeszył. Ale skąd możemy wiedzieć, że to jest prawda? Że jesteśmy winni? Przecież każdy z nas raczej myśli o sobie jako o moralnej i dobrej istocie. Powiem szczerze, że przed nawróceniem, zanim zostałem chrześcijaninem, też tak samo o sobie myślałem. Jestem moralną osobą, chodzę do kościoła, grzeczny, lubiany, ważny w szkole, człowiek, o którym raczej ludzie mieli dobrą opinię, a więc też się uważałem za moralnego. Ale czytałem Boże przykazania, w których pisało: nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj rzeczy należących do innych osób, nie kłam. Jest to tylko część Bożych przykazań. Oczywiście nigdy nie zabiłem człowieka, ale zdarzało się, że kradłem, podbierałem rzeczy, że pożądałem rzeczy należące do innych i okazało się, że też mówiłem nieprawdę, kłamałem często. Zdarzały się te rzeczy i my wszyscy wiemy, że to się zdarza w naszym życiu. A w Bożych oczach jest to przekroczenie Bożego prawa. Czyli, że nie ma człowieka, nie ma takiej osoby, która nie byłaby winna złamania Bożego prawa. I narasta pytanie, jak jest to poważne? Jakie są konsekwencje tego? Jeżeli złamaliśmy Boże prawo, jakie są konsekwencje? Paweł w naszej porcji słowa mówi o nas, że chodziliśmy według modły tego świata, że naśladowaliśmy władcę, który rządzi w powietrzu, czyli diabła, tego, który się pierwszy zbuntował przeciwko Bogu. I mówi, że i ci chrześcijanie się buntowali przeciwko Bogu kiedyś. I tak samo każdy z nas, każdy człowiek na ziemi się buntował. A skutkiem grzechu jest, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Są to słowa z listu do Rzymian 6:23. Już Adam i Ewa jako pierwsi ludzie doświadczyli tego. Kiedy złamali Boże prawo, umarli śmiercią duchową, a później i śmiercią fizyczną. Zapłatą nawet za jeden grzech jest śmierć. Później padają te słowa, jeżeli ktoś złamie jedno przykazanie, staje się winny wobec całego zakonu. Czyli jeżeli łamiesz, jeżeli raz skłamałeś, to tak jakby się przekroczyło całe prawo Boże. To już koniec jest. Jesteś grzeszny. Przed Bogiem jesteś winny, a zapłatą jest śmierć. I Bóg zapowiedział sąd, że będzie dzień. To jest właśnie zła nowina. To jest zła nowina dla całej ludzkości, że nastanie dzień, kiedy nasze ciało umrze, a duch stanie przed Bogiem w dniu sądu i dusza zostanie znaleziona winna przed Bogiem. I to będzie zasłużona kara. Bóg wyznaczył standard i my go nie trzymamy, a więc kara jest zasłużona. Jeżeli więc łamiesz prawo, to otrzymujesz zapłatę za czyn, który dokonałeś. Jeżeli nawet w naszym ludzkim, zwykłym prawie, jeżeli coś ukradłeś, staniesz przed sądem, otrzymujesz karę. Jeżeli kogoś zamordowałeś, tak samo. Nieważne, ilu ludzi nie zamordowałeś, i tak staniesz za ten jeden czyn przed sądem. A więc zapłatą za grzech jest śmierć. Rodzi się więc potrzeba ratunku. Jeżeli mamy stanąć przed Bogiem, jeżeli jesteśmy winni, potrzebujemy ratunku. Jeżeli więc wszyscy zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i każdemu z nas sprawiedliwie będzie wymierzony wyrok wskazujący, gdzie szukać pomocy? Co uczynić, aby to nieszczęście na nas nie przyszło? Co mamy uczynić, aby się to nie stało? I teraz chodzi właśnie Boża interwencja. Bo to, co wiemy o Bogu, to to, że tak jak często ludzie sobie wyobrażają, On nie jest po prostu sędzią, który sobie siedzi tam na tronie w niebie, Jego nic nie interesuje, co się z nami dzieje, On tylko wymaga. Bóg taki nie jest. W Bożym charakterze, jak czytamy, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, Bóg jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, a więc ma ogromną miłość, którą nas umiłował, a więc Bóg kocha każdego z nas. Bóg coś zrobił dla nas. On nas stworzył i dlatego ma prawo być Panem naszego życia. Dlatego Bóg, ale my tego nie chcemy. My chcemy żyć po swojemu. My wybieramy, żeby nie iść za Nim. Dlatego sprawiedliwość w tej sprawie jest po stronie Bożej. Bóg nie musiał nic robić, ale coś uczynił. On nie jest tym, który patrzy bezczynnie, gdy kolejna osoba jest skazywana na wieczne męki w piekle. Dlatego Bóg coś dla nas zrobił. Wskazał i zbudował drogę ratunku. W Biblii określa się to słowem zbawienie, ale żeby zrozumieć to dzisiaj, to jest ratunek. Bóg przyszedł, żeby ratować. Dlaczego? Właśnie ze względu na charakter, miłosierdzie i miłość swoją. Czy kiedykolwiek zdawaliśmy sobie sprawę, że Bóg nas kocha, że nie jest tyranem, który patrzy bezczynnie na całe zło tego świata, ale raczej uczynił coś dla nas, drogę wyjścia z naszych grzechów. I właśnie Jezus Chrystus jest odpowiedzią. On jest Bożą inicjatywą. Kiedy my jako chrześcijanie właśnie wracamy do tych czasów, pamiętamy, co czyniliśmy złego, to w naszym życiu był moment, kiedy wszedł Chrystus i nas zbawił. I czytamy w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jest to dobra nowina. Tam, gdzie jest zła, gdzie jest śmierć, tam pojawia się i Chrystus z miłością. I czytamy właśnie, że jeżeli u Boga jest miłość, to On udowadnia tą miłość w naszym kierunku. I Chrystus był odpowiedzią. Aby coś ożyło, musi być wpierw martwe. Czy jak my byliśmy przez nasze winy martwi, możemy ożyć. Możemy ożyć przez ofiarę Chrystusa, Synem Boga. Wspomniałem właśnie o tym jednym wyjątku, który grzechu nigdy nie popełnił. I to jest właśnie Chrystus. On nigdy nie popełnił żadnej winy. Nigdy nie skłamał. Nigdy nie oszukał. Nigdy w Jego myśli nie przeszła cudzołożna myśl, czy nigdy nie zgrzeszył. A jednak został skazany jako złoczyńca na śmierć na krzyżu. Dlaczego? Dlaczego to się stało? Nie było żadnych podstaw prawnych, żeby go oskarżyć, a jednak umarł na krzyżu. Był to jednak Boży plan. Ponieważ Chrystus, umierając na krzyżu, zabrał Twoje grzechy. Zabrał moje grzechy, zabrał grzechy Andrzeja, Piotra, każdej osoby, która wyznała wiarę w Chrystusa. Na grzechu Chrystus umierał za nas, na naszym miejscu. I to jest Boża inicjatywa. To jest ten dowód miłości Boga względem Ciebie, człowieku. Bo Chrystus nie musiał tego robić. Nigdy nie musiał umierać. Ale On to uczynił, by Cię uratować. w swojej beznadziejnej sytuacji, z twojego grzechu, Chrystus przyszedł. A więc co za tym idzie? Nastaje nowa pozycja i nowe przywileje. I Paweł o tym pisze w wersecie 5 i 6. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Umarliśmy, ale zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie. A więc jesteśmy wzbudzeni. Chrystus nie umarł, ale został wzbudzony z martwych przez Boga. Ofiara została dokonana za nasze grzechy. Stosowna kara została wymierzona. I teraz Chrystus żyje i jest z Bogiem. To jest też nasza pozycja, tych, którzy wierzą. Niezasłużona, ale jesteśmy tam. Jesteśmy wzbudzeni z Chrystusem. Doznaliśmy przebaczenia naszych win. I każdy, kto go wyzna i uwierzy w sercu, może dostąpić tego. Ale kolejnym skutkiem jest też pokój z Bogiem oraz wieczne życie w niebie. Co oznacza, że śmierć to nie jest koniec. Co oznacza, że jest życie. Jak jest napisane, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czyli, że jest też ta łaska Boża, zmienia grzesznika w dziecko Boże. Zmienia grzesznika w osobę, która doznała przebaczenia. I to jest, gdzie my jesteśmy. To jest nasza pozycja. My dostąpiliśmy tego. I możemy się tym cieszyć. I ostatnie, o czym chciałbym powiedzieć, to właśnie zbawienie z łaski Boga. Widocznie ten zbór miał problem, ponieważ byli judaiści i poganie w nim, jak już powiedziałem. W religii judaistów trzeba zasłużyć na zbawienie. I widocznie coś z tego zaczęło przenikać do kościoła. Paweł aż musiał napisać, że zbawieni jesteście przez łaski z wiarą i to nie z was, Boży to dar. To jakby odpowiedź dla nich. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli, że to nie jest wasza zasługa, że jesteście uratowani. Wy jesteście tylko grzesznikami, na których Bóg okazał łaskę. Łaskę, niezasłużony dowód. Dzisiaj wielu ludzi myśli, że drogą do nieba są ich dobre życia, jak i uczynki, które pełnią. Są osoby, które w naszych czasach wiemy o tym, bo żyją dookoła nas. Często my nawet mamy nieświadomie takie myśli, że jesteśmy tacy święci, że pójdziemy do nieba. To jest błąd i to jest nieprawda. Tak samo różne religie nauczają. Praktycznie wszystkie oprócz chrześcijaństwa i Biblii nauczają, że musisz być dobrym człowiekiem, żeby pójść do nieba. Musisz zapracować sobie drogę po szczebelku, po szczebelku, po szczebelku i iść w górę. Kiedy Biblia mówi, że Pismo Święte, że twój stan to martwy, grzesznik, bez nadziei. I to jest prawda, jaką Bóg widzi. To nie jest moja opinia, ale to jest sprawiedliwa opinia Boga Wszechmogącego, który wie, jak mamy być uratowani. A więc drogą do nieba jest Chrystus. Jest Jego ofiara. Jak powiedzieliśmy o łasce, o tym niezasłużonym darze, tak i Paweł mówi, wy na to nie zasłużyliście, ale jesteście zbawieni łaską. I to przez wiarę. Bóg wybaczył dla nas nasze winy. To Bóg wybaczył, my na to nie zasłużyliśmy. I On daje nam wiarę, On ją rozbudza, której nie możemy w sobie wypracować inaczej, jak tylko Bóg może w nas wpoić, może w nasze serce ją umieścić. Nie można zasłużyć na łaskę, bo inaczej nie byłaby to łaska. Pamiętacie historię z Napoleonem, którą powiedziałem? Nie można na nią zasłużyć. I co najważniejsze, łaska jest darem od Boga. Innymi słowy, jest to prezent, tak jak idą święta, otrzymujemy prezenty, jest to prezent, na który nie zasłużyliśmy, ale który otrzymaliśmy I tym prezentem jest Jezus Chrystus, który przyszedł 2000 lat temu i który otworzył drogę ratunku dla grzesznego człowieka. Jak czytamy, Syn Człowieczy, czyli Chrystus, przyszedł, by szukać i zbawić to, co zginęło. I sam powiedział też, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus może być także Twoim darem. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj siedzimy jako chrześcijanie. Ludzie, którzy już uwierzyli, którzy zmagają się w swoim życiu z wieloma problemami. Pamiętajcie, że właśnie do Was to kieruję, że nasza siła nie pochodzi z naszej własnej świętości, ale nasza codzienna siła pochodzi z łaski Boga, z przypomnieniem tego, co Bóg dla nas uczynił, a nie co my dla Boga robimy. Jesteśmy powołani do dobrych uczynków, ale to jest efekt tego, co Bóg dla nas uczynił. I dlatego do Boga zawsze możemy przychodzić i prosić o lepsze życie, ale zbawieni jesteśmy z uczynków. Zaś może dla tych, którzy nie są jeszcze chrześcijanami, dla tych, którzy jeszcze nie uwierzyli, mówię tak, nie możesz zapracować na niebo. To nie ta droga. Bóg pokazał, gdzie jest droga i ona wiedzie przez Jezusa Chrystusa, przez Jego dar, przez Jego śmierć, przez Jego cierpienia. Przyjmij Jezusa do swojego serca. Poproś Boga o przebaczenie, bo jest obietnica dana. Jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. To jest dar, który może być Twoim udziałem. I niech nasz Bóg będzie błogosławiony za piękno, za miłość i za Jego miłosierdzie dla nas. Niech doda nam sił w codziennym życiu. Amen. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali. Jest taka pieśń, dosyć stara, cudowna Boża łaska, napisana przez człowieka, który był szczególnie ciężką osobą. Był John Newton, był handlarzem niewolników. Wielu ludzi zginęło na statkach, którymi przewoził tych niewolników. Sam pisał, że jest tym najgorszym z grzeszników, ale ta łaska go zbawiła. I właśnie w tej piosence on wyraża te z jednej strony uczucie, ale i fakt, który dokonał się w jego sercu. Pamiętajmy o tym, że i my byliśmy grzesznikami. Pamiętajmy o tym, że i w naszym życiu łaska się objawiła. I zaśpiewajmy ją dla Boga, właśnie z całego serca, dziękując Mu za to, bo to jest pieśń dziękczynna.